One mają w nosie, się niczego nie boją, kurczę, i strach rano wychodzić, bo...
Dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Na pewno państwo to znacie. Kto spotyka w mieście dzika, ten do klatki szybko znika albo dzwoni do leśnika.
Pół godziny i tam załatwione 3 trawniki i koniec. No.
Dziś o dzikach w mieście rozmowa z Romanem Wasilewskim, specjalistą do spraw gospodarki łowieckiej.
Partnerem merytorycznym audycji Borem Lasem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.
Gdy jechałem do pana, to słyszałem w radio informację o tym, że na osiedlu nad Jarem w Elblągu stawia się specjalny płot dla ochrony przed dzikami. Dziki penetrują osiedle, jak się okazuje.
Radio Gdańsk. Specjalne ogrodzenie chroniące przed dzikami stanie na osiedlu mieszkaniowym nad Jarem w Elblągu. Mieszkańcy wielokrotnie informowali o spacerujących po osiedlowych uliczkach stadach dzików.
Tragedia. Ja muszę powiedzieć, że uważam, że to jest terror po prostu. Prawie że Al-Kaida. Tylko, że oni się ogłaszają wcześniej, a dziki niestety przychodzą znienacka.
Widać, ślady są, także chodzą, naprawdę chodzą. To jest w ogóle jakimś absurdem, że w ogóle nie można sobie z tym problemem poradzić już od wielu lat.
Będzie postawione około 155 metrów płotu. Będą tam również zamontowane 2 bramki, jedna samozamykająca się.
Zgodnie z umową prace montażowe zakończą się do 15 września.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
150 metrów tego płotu, koszt 50 tysięcy złotych.
Dzików jest coraz więcej w mieście. Nie jest to, że tylko zjawisko u nas, jest to coraz więcej w całej Europie. Od połowy lat 50. obserwuje się to zjawisko tak zwanej synantropizacji zwierząt. Dzik jest tutaj takim bardzo sztandarowym przykładem. Wchodzi do miast, wchodzi na tereny zamieszkiwane przez ludzi. Znajduje tu pożywienie, to po pierwsze. Znajduje również ochronę. W mieście się nie poluje. Zabudowa przestrzenna miast sprzyja zwierzynie. Szczególnie to gwałtowny przyrost tych dzików, czy wchodzenie do miast obserwuje się tam, gdzie przede wszystkim miasta albo weszły w teren, kiedy kiedyś był domeną zwierzyny, czyli przybliżyły się do lasów, do dolin rzecznych. Ktoś może zadać pytanie, czy dzik wszedł do miasta, czy miasto weszło w teren dziczy. Nie poluje się na niego w mieście, ma dużo pożywienia, umie z tego korzystać. Następuje zmiana zachowań socjalnych u tego gatunku.
Kiedyś dziki, jak wszystkie dzikie zwierzęta, unikały człowieka.
Tak, tak. To jest następny problem, na który badacze łowieccy zwracają uwagę. Zmienia się, że tak powiem, zachowania socjalne tych zwierząt. One przestają się bać człowieka. Lochy, które w mieście bytują, prowadzą więcej młodych. Większe mają szanse te młode przeżyć. Są w większej masie. To stymuluje też pewnie szybszy rozwój. Także nie boją się ruchu ulicznego, nie boją się obecności człowieka, nie boją się psów, które biegają gdzieś po tych parkach czy skwerach. Po prostu zmieniają swoje przyzwyczajenia.
Na początku to jest wszystko w porządku. Taki dzik jest nawet atrakcją, czy locha z młodymi jest atrakcją w mieście, prawda?
Na początku tak. Co nawet ciekawostka taka, pan profesor Bobek prowadził takie badania w tych miejscowościach uzdrowiskowej na Mierzei Wiślanej, Krynica Morska, Piaski, tam są też te intensywnie penetrowane przez dziki.
Niedawno tam dziki w Krynicy pojawiły się na plaży.
A tak, dokładnie. O dziwo wyszło, że na przykład dla turystów, którzy sezonowo odwiedzają te uzdrowiska, dzik jest atrakcją. Aż 75% mówi, że tak, to jest fajne, bo to jest dodatkowy bonus tego, że ono tam przebywa, że może obserwować te dzikie zwierzęta, te, głównie dzikie oczywiście. Dla stałych mieszkańców absolutnie to tak nie jest. Proporcje są odwrotne. No wiadomo, zniszczenia klombów, zniszczenia ogródków warzywnych. No ci ludzie stale mieszkający akurat nie uważają tego za atrakcję. To silne zwierzę, nawet płot solidnie wydawałoby się wykonany, wcale nie zabezpiecza takich upraw przed dzikiem. Jeżeli taka potężna locha sobie tam zechce akurat, powie, że to jest, forsuje taki płot.
To nie wiemy, czy miasto weszło do lasu, czy dzik przychodzi do miasta, ale najczęściej jest tak, że gdy w mieście ktoś spotyka dzika, no to potem dzwoni. Do straży miejskiej to raz, do leśników to dwa.
Tak, no niestety w Polsce nie mamy szczęścia do jasnych, spójnych przepisów prawnych. No ten problem chociażby tej dzikiej zwierzyny w mieście reguluje kilka ustaw, kilka, że tak powiem, często ze sobą sprzecznych przepisów I tak na dobrą sprawę nikt jednoznacznie nie określił kompetencji służb, zakresu ich działania, co robić.
Do końca nie wiadomo, czyj to dzik, tak?
Do końca nie wiadomo, czyj to dzik, także ludzie się, nie ma co dziwić, że są dezorientowani, że wyzwaniają, bo oczywiście no, leśnicy są tą pierwszą, bo tak kojarzeni jesteśmy, że my się wszystkim, co żyje, zajmujemy, więc pierwsze są tak, sygnały do nas, zróbcie coś z tymi dzikami, odłówcie ich, zastrzelcie ich, ale to oczywiście tu służby leśne no, mają ograniczone działanie. No, my nie działamy w mieście, to nie jest nasza kompetencja. Natomiast no, już służby miejskie zaczynają się mierzyć z tym problemem, zaczynają już całe procedury opracowywać. Działają, no, można powiedzieć, że skutecznie, bo już w wielu miastach odłowy są stałym elementem. Już, że tak powiem, potrafią się porozumieć z otaczającymi dzierżawcami czy zarządcami obwodów, które są wokół położone wokół miasta, że wspomagają nawet ich, żeby też, że tak powiem, pierwszą barierę jakąś zatrzymującą było te obwody, a dopiero później jak się nie uda, to dopiero działać wewnątrz już w mieście.
Bo to, co robią leśnicy, to na przykład robią odłownie, tak?
To znaczy już nawet my możemy też odłownie budować na terenie swoich obwodów, którymi my zarządzamy. Natomiast już na terenie...
Wcześniej przed miastem.
Wcześniej przed miastem. Natomiast już tutaj chociażby Trójmiasto jest tym przykładem, że również miasta inwestowały w odłownie, one powstawały przy naszym udziale, przy naszej pomocy merytorycznej, fachowej, również na terenach bezpośrednio osiedli mieszkaniowych czy przyległych do osiedli mieszkaniowych. No i były wypracowane procedury związane, kto odpowiada za tam powiedzmy zanęcanie tych dzików, kto sygnalizuje, jak się coś złapie, żeby od razu był szybki sygnał do odpowiednich służb.
Odłownia, odłownia to jest taka mała zagroda dla dzików, taka gdzie dziki się nęci.
Tak jest, mała zagroda. Jej ideą jest to, żeby zachęcić dzika, żeby tam wszedł do środka, co się zamyka. No i potem jest etap, teraz trzeba...
Problem tylko polega na tym, że nawet jak tego dzika miejskiego wywiezie się gdzieś daleko w głąb lasu, to słyszałem, że on po pierwsze może sobie nie poradzić na przykład.
No tutaj nie ma tego niebezpieczeństwa. On sobie poradzi, tylko że jest większy problem. Po pierwsze, jeżeli będzie za blisko wywiezione, i mamy takie własne nawet tutaj badania, odławiane dziki z Półwyspu Helskiego, wywiezione do Puszczy Drażlubskiej, potrzebowały kilka dni, żeby znaleźć się z powrotem. A druga sprawa to jest niejako sprzedaż problemu, podrzucanie tego problemu braku bojaźni, penetrowania terenów miejskich innym samorządom, generowanie powiedzmy szkód w uprawach i płodach rolnych, bo te dziki też troszeczkę się inaczej zachowują. A trzy, i tak na dobrą sprawę w dobie zagrożenia ASF-u, nie wiemy, czy czasami nie podrzucamy również jakiegoś tam, prawda, dzika chorego. Na dobrą sprawę takich badań sanitarnych tych dzików odłowionych przed ich dalszym przetransportowaniem nikt nie prowadzi.
Jaki byłby ideał? Dzikie zwierzęta generalnie będą przychodziły do miasta.
Będą przychodziły i to na to wszyscy badacze, łowiecy zwracają uwagę, od tego nie ma odwrotu. Musimy tylko wypracować takie procedury, czy też utrzymywać populację w takich ryzach liczebnościowych, żeby to była skala problemu jak najmniej dotkliwa, natomiast że on będzie, tego się nie da powiedzieć, że się wyeliminuje. Natomiast musimy sobie powiedzieć odważniej, że praktycznie Niemcy wypracowali procedury jednoznaczne w Berlinie na przykład. Jest grupa interwencyjna wyposażona w odpowiednią broń, wyciszającą strzał, z urządzeniami pozwalającymi strzelać w nocy i oni po prostu dokonują redukcji totalnej, po prostu poprzez odstrzeliwanie tych dzików. Oni tam stwierdzili, że ich po prostu nie stać na odłowy przy tej właśnie zastrzeżeniach, o których wcześniej mówiliśmy. I do tego też powinniśmy się nie bać, powiedzmy, no, że te dziki, one mają zwichrowaną, tak jak mówiłem, w jakimś sensie zwichrowaną oczywiście psychikę, więc one powinny być eliminowane. No dwa procedury właśnie odławiania, kompetencje jasne służb, no muszą jednoznacznie wskazywać, kto jest za to odpowiedzialny i jakie kroki trzeba przedsięwziąć, żeby to szybko i sprawnie zrealizować.
Z jednej strony jesteśmy tacy bardzo, bardzo humanitarni, no przecież zwierzęciu nie można zrobić krzywdy, żadnej krzywdy, a z drugiej strony jak ktoś rano nie może wyjść z klatki, bo stoi tam pod klatką dzik, no to też jest nerwowo.
No dokładnie, my jesteśmy poza tym jeszcze, co bym dodał, narodem bardzo niezdyscyplinowanym. Proszę, że tak powiem, podać przykład, że tu się ogłasza, że zakaz dokarmiania dzików, że proszę zabezpieczać te wyrzucane śmieci, żeby tam utrudnić dostęp. efekt jest zupełnie inny. No, część ludzi, ale to naprawdę nieduża część, się dostosowuje do tego, dostrzega ten problem, a część uważa, że no, to jest taka atrakcja, to jak go tam, prawda, zanęcę tego dzika, czy dodatkowo mu dam, bo lubimy zwierzęta generalnie, no i byśmy tego dzika chcieli też chować.
Przyjemność, przecież, przyjemność to jest ogromna i wielka, karmić sobie, rzucać dzikom kawałki chleba z balkonu.
No właśnie, obserwować, bo to jest dodatkowa dla nas atrakcja, a potem dopiero jakoś nie czujemy tego związku przyczynowo-skutkowego, że to spowoduje, że ten dzik już będzie tam stale, raz, że nam zbuchtuje te ładne trawniki wokół naszego domu, powoduje nawet realne niebezpieczeństwo kolizji chociażby z naszym autem, gdzieś w mieście, gdzie zupełnie nie spodziewam się zwierzyny, no ale mamy przykłady również, że poturbowania jakiegoś pieska, który był za odważny i próbował tam te dziki, no, je oszczekiwać, albo, że tak powiem, no, gdzieś wyrywanie nawet siatki z jedzeniem, co też takie sygnały są. Dzik jest zwierzęciem bardzo inteligentnym, to świadczy to chociażby, że mimo wielowiekowych prześladowań poradził sobie we wszystkich prawie krajach i obszarach geograficznych, zwiększa swą liczebność. To, o czym się mało mówi, no, gospodarka człowieka mu służy. Te wielkoobszarowe uprawy kukurydzy, których w ostatnich chociażby pewnie 20 lat w Polsce pewnie 4-5-krotnie zwiększyły swój areał, to dla dzika jest idealny raj. Dużo papu, bezpieczna ostoja, możliwość nękania przez myśliwych żadna, bo dopóki ta kukurydza stanowi zwarty łan, to praktycznie możliwość ostrzelenia takiego dzika w tym uprawie jest zerowa. A poza tym, no, dużo białkowego pokarmu stymuluje rozrodczość. Do rozrodu przystępują już, tak powiem, sztuki jednoroczne, co było przedtem nie do pomyślenia. To, że brak tych łagodnych ostatniej zimy, brak surowych zim, no te ubytki naturalne są prawie marginalne, także to wszystko stymuluje ten że powiedzmy, zwiększanie jego liczebności.
Dziki mają się coraz lepiej.
Dziki mają się na pewno coraz lepiej.
Partnerem merytorycznym audycji Borem Lasem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.